lata 60. W Elbląskie XX wieku to bardzo wiele wydarzeń miasta ludnego, dużego, aktywnego. I rozpocznę od krótkiego tematu, którego nie będę pogłębiał, ale się do niego nawiążę. Sfera kultury. Wtedy się rodzi bardzo aktywne, silne, miejscowe środowisko historyczne. I tego tematu w ogóle miałem nie poruszać, gdyby nie pierwszy referent, najstarszy obecny tutaj na sali, profesor Henryk Samsonowicz. Proszę Państwa, bez profesora Samsonowicza nie byłoby pewnie mnie, kilkudziesięciu procent historyków młodszego pokolenia, bo on 10 lat później, dekadę później, w latach 70. z trudem wywalczył olimpiadę historyczną. A ta olimpiada, właśnie 40. jubileuszowa olimpiada w Gdańsku się zakończyła w poniedziałek. Miałem zaszczyt uczestniczyć między innymi w posiedzeniu Komitetu Głównego. Polskie Towarzystwo Historyczne jest jej formalnym, bezpośrednim organizatorem finansującym stale, głównym jest Ministerstwo Edukacji. Otóż ta olimpiada wychowuje większość środowiska historycznego. Ona lub wynikające z niej małe olimpiady historyczne, do których nawiążę. Więc panie profesorze, wielkie dzięki za te 40 lat. Jeśli mogę, jeszcze raz oklaski. Pana profesora, pewnie rano, że pan profesor zmęczony, czy trudno by było przeciągnąć z Jelitkowa, ale wspominano panu profesorze wielokrotnie, dziękowano, bo bez pana środowisko historyczne i bez tej olimpiady nie istniałoby. Ja nawiążę do własnego życiorysu, ja akurat przez etap szkolny się dalej nie przebiłem, nie trafiłem do okręgowej, ani już do centralnej i za to małe olimpiady to były w wypadku szczególnie większych ośrodków miejskich, czy aktywniejszych regionów olimpiady, właśnie takie jak, to muszę się znowu przyznać, jak moi poprzednicy, profesor Zigmund Gdańszczanin, profesor Wodarski, Pasłęczanin. No ja pochodzę z takiego miasta, które przez długie wieki było, a nie dużo większe od Pasłęka, albo i mniejsze czasami, znacznie mniejsze od Elbląga, z miasta Olsztyna, z którym przez ostatnie kilkanaście lat Elbląg ma pewne problemy i brałem udział właśnie w takiej małej olimpiadzie historycznej, którą nawet wygrałem, zaszczytnie poświęconej historii tego grodu nad Łyną. Oczywiście no, ostatnie 15 lat od wejścia w życie reformy 99 stworzyło między tym moim rodzinnym, ojczystym, warmińskim miastem Olsztynem, dzisiaj bardziej jestem związany z Toruniem i Gdynią, krążę tak w tygodniu po kilka dni pomiędzy dwoma ośrodkami, a jeszcze dużo muszę nad Brdą w Bydgoszczy spędzać. Otóż dzisiaj jest pewien zatarg, miejmy nadzieję, że za kilka stuleci, czy może dziesięcioleci, będzie tak jak między Elblągiem a Gdańskiem. Nawet dziesięcioleci, bo przypomnę, że w latach 60. niejeden spór i konflikt właśnie Elbląg z Gdańskiem wówczas wojewódzkim dzielił. A więc to, że między no, metropolią tą, czy stolicą jednostki administracyjnej większej, a jednym z ośrodków dochodzi do zatargów, no to tak mamy Bydgoszcz Gdańsk. Bydgoszcz Toruń, tam jest ta właściwa władza województwa kujawsko-pomorskiego, czy tam Grudziądz i ośrodek ten stołeczny. To nie jest nic dziwnego, takie sytuacje powstają. Proszę Państwa, jednak tym, co chciałem jakby wybrać dla lat 60. i prezentacji tego okresu, czy zwrócenia uwagi, nie są sprawy kultury. Na sprawy kultury zwrócili uwagę tutaj do pani Wiesławy, odwołam się, to ona chyba była współtwórczynią tej wystawy. Jak Państwo spojrzą pomiędzy naszym ratuszem a katedrą na wystawę tą zewnętrzną, znajdziecie lata 60. zilustrowane przez sukcesy sportowe i sukcesy artystyczne przez dorobek między innymi Kwiatkowskiego i innych twórców, dorobek plastyczny miasta Elbląga. Ale tego zagadnienia poruszać nie będę. I wrócę może do dzisiejszej rocznicy, 777. To nie tylko trzy szczęście do siódemki, to także taka grzeszna troszkę cyfra hazardzistów i pokerzystów, jeśli ktoś nie wie. W młodości się trochę otarłem o to, ale jako dziecko oczywiście, kiedyś przegrałem pół chodnika i był problem, nie przeżnęliśmy go. Na pół oddałem drugą połowę w prezencie zwycięzcy. Otóż 777 to także 7 lat pustych, 7 lat chudych i tak przemian. I lata 60. to z dzisiejszej perspektywy lata chudych. To lata nieszczęśliwe, ubogie, ta zła Polska towarzysza Wiesława pseudonim, jeden z licznych pseudonimów Władysława Dumy. Ale z perspektywy wcześniejszej, jeżeli spojrzymy tak historycznie, złego czasu wojny, w latach 60. tu mieszka zupełnie nowa ludność, ale mniej więcej o podobnym przeżyciu całkowicie 98,4% ma nie elbląskie korzenie, ona tu napłynęła i cała prawie ona przeżyła, może poza tymi, którzy z Chin przybyli, ale oni też szczęśliwego czasu wojny nie mieli. Otóż przeszła wojna. 6 lat chudych II wojny światowej w różnych częściach Polski, Europy, czy nawet jak ci pochodzący elblążanie z Anglii świata. Potem przyszły lata powojenne, no i znowu trudno je nazwać pustymi, tylko tragiczną, stalinowską, zbrodniczą, bardzo kosztowną, dramatyczną w sensie ekonomicznym plan 6-letni, który był zbrodniczym planem zamienienia gospodarki państwa w gospodarkę skupiającą się wyłącznie na wytwórczości broni lub czegoś dodatkowego. Ja to przypomnę, wizerunek lat stalinowskich w Elblągu to zakłady wielkiego proletariatu, zakłady drzewne, nie meble produkowały. Albo może nie tylko będę. Kilka tysięcy szczudeł dla inwalidów III wojny światowej, które zalegały w magazynach w połowie lat 50., gdy nastała odwilż i do tej wojny koreańskiej nie przyłączyliśmy się, w sensie nie otwarto frontu europejskiego i III wojna światowa nie wybuchła, było pokazem tego, czym były lata 50. Zamiast meble dla ludzi, chociażby te sedesy, chyba też jedna ze specjalności, to szczudła dla przyszłych ludzi, którym miny, pułapki czy innego typu narzędzia militarne urwą nogi, urwą kończyny i będą musieli z tych szczudeł korzystać. Elbląg był jednym z głównych wytwórców tego, na szczęście, jak się okazało, szmelcu, który został skierowany później chyba na rozpałkę czy na jakieś inne cele, zresztą przyczyniając się do problemów ekonomicznych tejże fabryki przemysłu drzewnego. Jednak lata 60. mógłbym jakby kontynuować to, co profesor Grot przedstawił, mój poprzednik. To jest bardzo ciekawa historia gospodarcza miasta. To jest dalszy rozwój czegoś, co w epoce stalinowskiej się udało. To się udało w latach 40. i w latach 50., co było niewątpliwym pozytywem, bo stworzono przede wszystkim pełen rynek zatrudnienia. Kompletny. Nie było bezrobocia już około 48-49 roku całkowicie. Mankament, bardzo niskie pensje, bardzo niskie wynagrodzenia i fatalne, często wręcz tragiczne, nawet z zagrożeniem dla zdrowia i życia zdarzało się, warunki pracy. Ale sukces ekonomiczny był, bo stworzono rzeczywiście mnóstwo miejsc pracy, to tych wyjątkowo atrakcyjnych, czyli w przemyśle one generują całe sfery usług i inne, one są bardzo przydatne. I to się udało, w latach 60. ten rozwój gospodarczy kontynuowano i Elbląg stał się i był takim lokalnym potentatem przemysłowym i to jest ta jedna, jakby jeden z wizerunków, czy jedno z możliwych spojrzeń na tą dekadę gomułkowską. Od razu dodajmy, ta dekada to tak naprawdę 14-lecie, bo przejmuje władzę jesienią 56, a kończy w grudniu 70 i mamy tutaj bite 14 lat. Ale nie o gospodarce, nie o sferze szeroko rozumianej kultury ze sportem i tym pięknym elbląskim łyżwiarstwem łącznie. Nie o gospodarce, tylko chciałem poruszyć, i to bardziej Państwo zobaczycie ostatecznie w wersji pisanej, w publikacji, która się ukaże, o dwóch kwestiach. Dwóch kwestiach, które mają pewne przełożenie na współczesność. Jedna in plus, druga in minus. Jedna jest przezwyciężona, druga trwa nadal. Te dwie kwestie nazywają się krótko. Mechanizmy polityczne służące wyłanianiu władzy, szczególnie władzy lokalnej, czyli wyborów. I będę chciał o tym troszkę powiedzieć, o wyborach w latach 60. tu w Elblągu. Druga, w wyborach od razu dodajmy, lepiej używać tu tego słowa w cudzysłowie dla tamtej epoki, ale jednak, jak otworzymy gazety ówczesne, sprawdzimy publikacje, ogłoszenia urzędowe, różne enuncjacje władz, zawsze no, będzie to bez cudzysłowu, będzie to nazywane wyborami, a było ich sporo. Demokracja pozornie istniała. Drugi problem to są kwestie problemów społecznych miasta, funkcjonujących w tej dekadzie i tu mamy coś, co niewątpliwie można powiedzieć, że in minus trwa, bo nie przezwyciężono tego, ale dodajmy, to nie tylko problem Elbląga, chyba całej Polski poza ośrodkami najpotężniejszymi, najzamożniejszymi, poza wielkimi metropoliami, to ten problem jakby trwanie, przerwanie, jak się zaczął rodzić po wojnie, tak trwa, jeszcze do tego może troszkę wrócę, tak trwa i współcześnie. Teraz przejdźmy do wyboru. Dlaczego oni chcą powiedzieć i dlaczego oni chcą napisać? Elbląg stał się sławny no, w ostatnich latach, wyjątkowo, czy wręcz miesiącach, dzięki temu, że tu mieszkańcy skorzystali bardzo mocno z różnych mechanizmów instytucji prawnych do silniejszego, mocniejszego wpłynięcia na kształt władzy. I tu chodzi oczywiście o przedterminowe wybory, chodzi o skorzystanie z dróg i z mechanizmu referendum. To pokazuje rodzenie się społeczeństwa obywatelskiego. A mamy na dodatek rok 2014, czyli takie rozpoczyna się w maju dwulecie wyborcze, gdy będziemy mieli okazję testować demokrację zarówno w wyborach do Europarlamentu, w najważniejszych dla każdego miasta, dla każdej gminy, miejskiej czy wiejskiej, wyborach samorządowych, w listopadzie, 18 listopada, pierwsza tura wyborów samorządowych, w przyszłym roku będziemy mieli parlamentarne i prezydenckie. Wobec tego warto przypomnieć, jak było źle. W tym wypadku, jak było źle i o ile jest lepiej współcześnie. Pominę może wybory roku 57 ze stycznia, wybory do Sejmu PRL, bo cechowały się one pewnymi specyficznymi cechami, które nie tak łatwo wpisać do tej nowej Gomułkowskiej, nie tyle dekady, ile tego 14-lecia, ale przejdę do wyborów 58 roku jako pierwszy z całej serii wyborów, które pozornie miały być wyborami samorządowymi. Kadencja pierwszej po wojnie Rady kończyła się w grudniu 1957 roku. Przeprowadzono 2 lutego 1958 wybory. Poprzedzono to taką około dwumiesięczną, na przełomie 1957-1958 roku, kampanią propagandową, prezentującą kandydatów. Firmowało ją formalnie nierządzące ugrupowanie polityczne dominujące na scenie, które przetrwało, było bardzo mocno osłabione po październikowym przełomie, już po Odwilży, po 20. zjeździe Polskiej Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i po naszym październiku, ale nadal bardzo silne, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, ale firmował ją nowa jakby mutacja struktury szerszej niż sama partia, za którą w istocie partia się chowała i do której, dzięki której mogła wciągnąć inne instytucje, czyli Front Jedności Narodu. Wcześniej od 1952 roku, od wyborów do Sejmu PRL mieliśmy Front Narodowy, teraz mieliśmy Front Jedności Narodu. Miejski Front Jedności Narodu zorganizował w grudniu i styczniu kilkaset spotkań, szereg działań propagandowych, które miały wskazać obywatelom tych kandydatów, zaprezentować ich zalety, w istocie nie stwarzając możliwości żadnego szerszego wyboru niż dokonania głosowania na kandydatów wskazanych i zaakceptowanych albo przez PZPR, albo przez powiązane z nią ugrupowania. Chodziło tutaj w dość niewielkim stopniu na skalę miejską Zjednoczone Stronnictwo Ludowe czy Stronnictwo Demokratyczne. Za to sama formuła Frontu Jedności Narodu dawała oczywiście dołączenia szeregu organizacji poza partiami politycznymi i mieliśmy wówczas aktywność również Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, mieliśmy aktywność Ligi Kobiet, mieliśmy aktywność związków zawodowych i szczególnie organizacji młodzieżowych, chociaż jeszcze rok te wybory z lutego 58, to Związek Młodzieży Socjalistycznej, następca Związku Młodzieży Polskiej jest bardzo słaby. Wybrano wówczas w 58 roku 60 radnych, z większością oczywiście formalnie związaną, czy będącą członkami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i to ugrupowanie zachowało pełną kontrolę nad Radą. Zmiany, które się wówczas dokonały, one pokazywały, że epoka jest troszkę inna, to łagodniejsza forma propagandy, łagodniejsze podchodzenie do przeciwników politycznych, nieużywanie tak obraźliwych epitetów, tak obraźliwych i groźnych, krytycznych ocen, jak to stosowano w okresie stalinowskim, nie grożenie, nie nazywanie ich łańcuchowymi psami imperializmu, nie nazywanie ich podżegaczami wojennymi. Tego typu elementy wyraźnie różniły się, na przykład od kampanii z roku 1954, gdy w grudniu wtedy po raz pierwszy zrobiono formalną kampanię wyborczą i nazywało się to pierwszymi wyborami do Rad Narodowych. Wcześniej Rady Narodowe oczywiście istniały, tak jak tu w Elblągu od 1945 roku, pochodziły jednak z delegacji ze strony partii i kooptacji już przez samą główną część Rady. Od 1954 organizowano te wybory, wybory te jednak były reżyserowane. Wybory z lutego 1958 są o tyle istotne, że udowodniły one już po wyborach tych do Sejmu, ale one jeszcze były obarczone pewną specyfiką związaną z wychodzeniem z okresu stalinowskiego, gdzie nawet Kościół zaangażował się w tonowanie nastrojów i blokowanie pewnych, no między innymi wystąpień antyradzieckich i nadmiernego oczekiwania na osłabienie większe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, że można potraktować odrębnie. No to wybory z lutego 1958 potwierdziły jedną rzecz. Zmieniono częściowo personalnie władze lokalne, władze administracyjne, to samo dotyczyło Elbląga, ale znaczna część kadr bez problemu przeszła w nowej epoce na kolejne, często inne, ale nowe stanowiska kierownicze, dość wysokie czy znaczące stanowiska społeczne, czyli odgrywała władzę. I tu klasyczny przykład, były szef Urzędu Bezpieczeństwa, który z życia politycznego powinien zostać wyłączony po przełomie, został w lutym 1958 roku jednym z radnych miejskich. Ten wybór Kuriaty był tutaj, był no po prostu takim jednym z dowodów na to, jak powierzchowna jest ta zmiana w bardzo wielu dziedzinach, a szczególnie w personalnym. Domunta, którego sam był więźniem okresu stalinowskiego, ale ten system tworzył, dopuścił także na poziomie lokalnym na zachowanie nawet no, najbardziej odpowiedzialnych za zbrodnie wcześniejszego okresu na pozostanie w życiu publicznym. Kuriata by szybko wyjechał, bo oczywiście pewnych rotacji dokonywano, żeby uniknąć nadmiernych napięć. Ludzie jednak pewnych porachunków czy rozrachunków oczekiwali, wobec tego było troszkę zmian. Tak samo utrzymał się jeszcze stalinowski, czy grupa funkcjonariuszy, czy może bardziej działaczy z Zamechu, która również w wyborach 1958 taką silną reprezentację zyskała. I te wybory z tego powodu były istotne, że mamy potwierdzenie, zmienia się sporo, jeśli chodzi o politykę policyjną państwa, jest ona łagodniejsza. Nie ma już masowego terroru. Jest ogromna rewolucja, jeżeli chodzi o politykę wobec wsi, bo nie mamy już kolektywizacji. Gwarantujemy wręcz duży zakres poczucia bezpieczeństwa rolnikom. Poprawiamy jakość i w ogóle ceny, zmniejszamy zakres dostaw obowiązkowych, tu chodzi o mleko, poprawiono kwoty, które wypłacano za dostawy zachowane obowiązkowe, zboże, żywiec przede wszystkim. Poprawiamy dzięki temu błyskawicznie, bo w 1957 roku już widać było i w sklepach, i na rynkach, że jest dużo lepiej z żywnością i tej grupie zawodowej, czyli rolnikom, a to była wówczas cały czas jedna z najliczniejszych, blisko 50% część społeczeństwa, jeśli chodzi o osoby dorosłe, nastąpiła poprawa, za to dalej te zmiany nie pójdą, jeśli chodzi o sferę gospodarki i na przykład mamy zablokowanie rozwoju i odrodzenia pełnego rzemiosła, mamy uniemożliwienie rozwoju drobnej twórczości, czyli małego, prywatnego przemysłu. W sferze kultury najistotniejszą zmianą będzie oczywiście przywrócenie nauczania religii w szkołach i generalnie lżejsze nieco traktowanie kościoła niż w okresie stalinowskim. Przede wszystkim praktycznie zaprzestano więzienia duchownych. To było istotne odmienienie działań władz w stosunku do poprzedniego okresu. Kolejne wybory do rad odbyły się wówczas, kadencji były trzyletnie, w kwietniu 1961 roku i podobnie jak poprzednie. Nie dały one mieszkańcom możliwości faktycznego wyrażenia swojego stanowiska. Dzięki zachowanej dokumentacji wiemy, że bardzo wielu mieszkańców miało inne zdanie, miało inną ocenę, miało innych kandydatów niż tych wskazanych przez rządzącą partię powiązane z nią instytucje. Wybory kwietniowe 1961 roku to już takie postawienie kropki na D, gdzie jeszcze przez pewien moment były nadzieje i tam wiosną 1961 to pojawiły się, to władze odnotowały, czy nawet część mieszkańców otwarcie na zebraniach wyborczych zgłaszała swoje postulaty, a bywało, że nawet kandydatów odmiennych i innych niż rządząca partia. To zostało zablokowane, oczywiście obowiązywała wyłącznie lista i taka została przeprowadzona przez te wybory, bo tam tak naprawdę na poziomie ordynacji wyborczej dokonano tej manipulacji. Jako taka mała ilustracja, jak ostatecznie wyglądała i kampania wyborcza i sam przebieg w dniu głosowania, podam właśnie jedno z takich epizodycznych zdarzeń, ale one były częste i obecne w całej Polsce. Ja miałem okazję pisać 10 historii, historię 10 miast i we wszystkich się zetknąłem z tego typu działalnością. Otóż niezbyt duża liczba osób uczestniczących w spotkaniach przedwyborczych no, powodowała niezadowolenie władz i obawy o frekwencję. Władze naciskały, wzywały, prowadziły intensywną, to jest jeszcze rok 61. Dlaczego mieszkańcy się nie pojawiali? No już w 58 roku, ale także w trakcie kampanii w 61 zaobserwowano, że ktoś, kto coś niezręcznego czy zbyt krytycznego wobec władz wypowiedział, mógł być wzywany na rozmowę chociażby w zakładzie pracy, czy jeżeli to był członek partii, w ramach organizacji partyjnej i pytany, dlaczego tak surowo, dlaczego tak krytycznie. Na jednym z bląskich spotkań egzekutywa Komitetu Miejskiego właśnie zidentyfikowała takiego przeciwnika, kierownika przychodni regionowej, doktora Milewicza tutaj z Elbląga, który wypowiedział się w ocenie oczywiście organu czy działaczy partyjnych, wypowiadał się wrogo, gdzie Milewicz po prostu zarzucił organizatorom, czyli przede wszystkim Komitetowi Miejskiemu PZPR, że kierują na listy wyborcze osoby słabo wykształcone i mało aktywne. Ten miejscowy lekarz uznał, że mamy mankamenty już ewidentne. To jest typowa cecha w ogóle braku demokracji, gdy ogranicza się bardzo znacząco listę osób kandydujących. I co się dzieje później? Tutaj Milewicza nie tylko krytykowano na zebraniach partyjnych. Milewicza zaczęto obserwować intensywnie, jak on postępuje przed wyborami. No, zidentyfikowano, że nie sprawdził swojego nazwiska na spisie wyborców. Wobec tego dokonano 5-krotnych wizyt w jego domu i tutaj już cytat z dokumentu: dopiero po 5 wizycie spełnił swój obywatelski obowiązek. Czyli mamy, proszę Państwa, no zachętę i tu dodam, że ta niesamowita sytuacja no, była dość niezwykła ze względu na wyjątkowy upór. Ludzie z reguły miękli dużo szybciej, gdy ich nagabywano o wybory. Ja z dzieciństwa do dzisiaj nie zapomnę, gdy była polska gierka, jak po mojego tatę przyszli mundurowi i grzecznie poszedł za pierwszym razem, już nie protestował. No, mundurowi w kaburach też mieli. Nie wiem zresztą czemu, pewnie był po jakiejś ciężkiej robocie jako murarz i pewnie w sobotę tam na tyle się zmęczył, że już nie miał ochoty za bardzo w niedzielę maszerować, a okręgi były, miał dość daleko, gdzieś w Wojewódzkim Domu Kultury, to w Lesie Wolsztynie mieszkaliśmy przy samych torach na początku Zatorza. Za to taki mechanizm tego nachalnego wymuszania aktywności no, prowadził do uzyskiwania praktycznie we wszystkich tych wyborach, bo kolejne odbyły się w 65 i w 69 roku. Wtedy już były czteroletnie kadencje i łączono 61 roku kampanie wyborcze, to znowu za uproszczenia, łączono je z wyborami nie tylko do rad narodowych, czyli ówczesnego, a w cudzysłowie samorządu, jak i do Sejmu PRL. I za każdym razem osiągano wyniki pomiędzy 95 a 98%, w co oczywiście trudno uwierzyć, osiągano je już typową manipulacją i dopisywaniem. Za to bardzo ciekawe, czy wręcz do części rodzin albo głosowaniem za rodzinę, za to bardzo ciekawe było to rejestrowanie, ile procent, ile osób weszło za kotary i najbardziej nieprawdopodobne, bo to wyglądało, zdarzyło się w jednym z elbląskich obwodów, to w 65 roku, że dotarły informacje do zwierzchnictwa, czyli tutaj do władz partyjnych szczebla wojewódzkiego, że nie tylko zidentyfikowano, że 10% osób głosowało tajnie, czyli skorzystało z kotar, ale że tylko niewielka część z nich była przeciwko liście Frontu Jedności Narodu. No, wyglądało jakby te głosy jeszcze ktoś filtrował, czy kogoś do urny posadzono. Trudno tutaj ocenić, takiego opisu nie ma. Ale generalnie to, co Państwu przedstawię w swoim artykule, to będzie taki dramatyczny obraz całkowitego łamania wszelkich zasad demokratycznych dotyczących przeprowadzania wyborów. Zarówno dobrowolności, to jak tutaj z doktorem Milewiczem, jak i tajności innych elementów, no przede wszystkim tej wolności, czy idziemy, czy nie idziemy, mieliśmy tutaj mechanizm całkowitego łamania. Takie, no, rodzaj podsumowania. Mamy jednak, mimo braku demokracji, mamy pewną reprezentatywność tych wyborów. I na to chciałem zwrócić uwagę. Reprezentatywność wynikała z jednego elementu. Otóż jednak w tych wyborach brało udział świadomie, aktywnie, na pewno to środowisko, które było silnie związane, czy związane po prostu z rządzącą partią. A ta partia nie była jakąś tam małą grupką, jak dzisiaj mamy gotowych, czy no formalnych członków partii, dość nielicznych w większości środków. Otóż Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w styczniu 60 roku, już tak na początku tej dekady, mamy ponad 2700 członków, czyli jest całkiem masowym ugrupowaniem na ponad 10-tysięczne miasto. W styczniu 69 roku, pod koniec dekady, mamy 7,5 tysiąca członków. Co istotniejsze, poza samymi członkami rządzącej partii, liczę też kandydatów, było znacznie więcej osób zaangażowanych w organizacje powiązane z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą i należy tutaj, oczywiście praktycznie wszyscy członkowie partii należeli czy to do PPR-u, czy NIK-owie, czy z organizacji młodzieżowych, ale była jeszcze grupa w miarę aktywna, niekoniecznie upartyjniona w organizacjach młodzieżowych, szczególnie młodszego pokolenia, ale już pełnoletnich i w niektórych stowarzyszeniach, instytucjach, a szczególnie w związkach zawodowych, które jak gdyby należały do tego gremium. I dla tej grupy te mechanizmy wyborcze zawierały no, pewien element, że wybieramy spośród swojego grona, że wybieramy ze swojego środowiska, że znamy tych ludzi i oni nas reprezentują. Mamy wobec tego no, taką oligarchiczną strukturę jakby te kilkanaście procent, bo jeśli weźmiemy osoby dorosłe, to partia jest liczniejsza nawet niż 10%, na pewno już pod koniec drugiej połowy 60. rzeczywiście może powiedzieć, że ma swoją reprezentację. Tylko problemem jest te 80% czy 70% pozostałych. Oni we władzach i w wyniku tych wyborów nie tylko nie mieli swojej reprezentacji, oni przede wszystkim, bo to i dzisiaj się zdarza, no może nie jest takie duże procenty, czyli 70, ale że kilkadziesiąt procent to stawi kandydatów, będą zasłabi i w wyniku tej matematyki wyborczej, procedur obowiązujących, systemów przeliczania głosów na mandaty, że nie wejdą. Ale są liderzy, organizacje działają jawnie, legalnie taka możliwość istnieje. Pod tym względem mamy zupełnie inną epokę i to jest epoka in plus. I teraz, proszę Państwa, widzę, że przekraczam czas, a więc ja zostawię tekst i umieszczę go po prostu w publikacji, tylko kilkoma zdaniami, co będzie w tej drugiej części, czyli drugi problem lat 60., który będę chciał opisać. Pierwszy jest ze sfery politycznej, drugi będzie ze społecznej. Będzie to problem czegoś, o czym no, większość mieszkańców, ci, którzy przeczytali historię Lwowa, to pewnie pamiętają, ale może nie do końca, bo tutaj parę rzeczy będę mógł tutaj pogłębić, nie zmieściłem ze względu na limit stron w publikowanej wersji pracy. To będzie problem, spośród problemu społecznego, który jest najpoważniejszy. Bezrobocie. W Elblągu w 58, 9, 60 roku jest bardzo duże bezrobocie. 1000 osób szukających pracy wówczas to był ewenement w skali krajowej w jednym ośrodku. Bo powiaty niektóre miały taką sytuację, niektóre większe regiony, ale w miastach to była rzadkość i Elbląg miał ten problem. I tutaj oddam honor włodarzom miasta, w tym nawet działaczom partyjnym, tutaj jest bardzo takie istotne działanie podejmowane przez Pieczewskiego jako pierwszego sekretarza, gdzie widząc ten problem, zresztą widząc, że siedzą na bombie zegarowej, że zapłacą za to spalonym komitetem. I tak się stało. Podjęli działania, między innymi w Gdańsku, bardzo intensywne. W połowie lat 60. udało się ten problem złagodzić. Niestety przyrost naturalny i zewnętrzny napływ był atrakcyjny, między innymi ze względu na nieatrakcyjność terenu otaczającego w promieniu 100 km. Nie da znędząc zresztą, czy ubóstwo dość duże, zresztą niestety i do dzisiaj ostatnio miałem okazję gdzieś między Braniewem a Fromborkiem wędrować i to widziałem, powodował stały napływ ludności. I to bezrobocie się pogłębiło w drugiej połowie lat 60. I ten problem tak naprawdę w latach 60. jest w mieście jednym z istotniejszych zagadnień. Zniknie, zawiera. Zniknie w latach 70. Ogromna zasługa ludzi tamtej epoki, tylko pamiętajmy, to nie Gierek nas budował w latach 70. bogatszy, szczęśliwszy, szczęśliwa pusta siódemka kraj, tylko ja zawsze mówię, moja mama jako kucharka na kolei, mój tata jako kucharz. To oni zbudowali tę lepszą Polskę, intensywnie pracując, ale niewątpliwie jego ekipa rządziła troszkę mądrzej czy lepiej niż ekipa Gomułki. Drugi problem, o którym będę tutaj chciał szerzej napisać, to będą patologie. To będzie problem marginesu społecznego lub czegoś, co my lubimy określać marginesem, ale jeżeli codziennie pijanych jest w mieście kilkudziesięciotysięcznych, lub tak wynika ze sprzedaży alkoholu ze sklepu. 8 czy 10% ludzi dorosłych, ja nie wiem, czy to jest granica, czy to już nie jest granica, Elbląg na dodatek dwukrotnie wygrał, w cudzysłowie wygrał, ogólnopolskie rankingi pod koniec lat 50. i potem w połowie 60. na największą ilość sprzedanego alkoholu. Czy tu byli tak słabi Bimbrownicy, bo proszę pamiętać, miały stopnienie dużo gorsze. Tam też lubili wypić, tylko ja nie mówię o moich rodzinnych, jeśli chodzi o moje dziadka. Ja jestem warny. Moja rodzina to Kurpiowie, a więc sztukę produkcji księżycówki, no moi tam stryjowie inni dość dobrze mi pokazali, w sensie, że wiemy, jak funkcjonują statystyki. Pamiętajmy, że alkohol drożeje, spada jego ilość sprzedawana, a widzimy ciągle tyle samo pijanych, albo jeszcze więcej. No skąd się to bierze? Czajniki i cyfra śnięta Bimbrowników, czyli nie szacuje.
Nie tak, to znaczy 80.
Grubalne.
To nie było osoby, która nie pędzi.
Nie będę miał też tutaj zarzucić, że uczą. Problem alkoholizmu i związany z nim, bardzo dobrze odnotowany przez Adriasta problem ubóstwa, problem biedy, szczególnie w rodzinach. Chodziło tutaj o to zagadnienie. Te dwa zagadnienia z problemem społecznym przewijały się na pierwsze miejsce bezrobocie i pijaństwo z jego konsekwencjami. I ta dekada to niestety jest także to. Szczęśliwy rozwój fajnej kultury, fantastyczne sukcesy w sporcie, świetny rozwój gospodarki, lata 70. jeszcze lepsze i złe życie polityczne, nowo zniewolone i bardzo duże problemy nieprzezwyciężone. W artykule oczywiście zwrócę uwagę, że źródłem jest epoka stalinowska. To dziesięciolecie to była jedna z najgorszych w całym PRL-u, 40-letni polityk społeczny, oczywiście brak polityki i ona wygotowała nam złe lata 60. i na przykład masę młodocianych wręcz, alkoholików. Jak się rzuca 15-letnich chłopców, to jeszcze zabierutka za jego życia, na masową skalę do fabryk, gdzie obyczaj picia i zmienić się nie oddzieli, czy 16-17-letnich, to wiadomo, że część z nich wpadnie w alkoholizm i to w Elblągu, to w największym przemysłowym zakładzie szczególnie kwitło i to był ten wielki problem lat 60. taka smutna. Pod tym względem to były lata. Dziękuję bardzo.